Dolne szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Bardzo często w odcinkach z Dolnych Szelm opowiadamy Państwu o takich momentach w historii sztuki, kiedy pojawiał się jakiś ferment. No i teraz też taki ferment się pojawi w tym odcinku, prawda Marto?
Tak, mamy początek XV wieku i zwłaszcza w sztuce włoskiej ferment jest w obrębie humanizmu i zwrotowi ku takim naturalistycznym przedstawieniom. One stały się wtedy coraz wyraźniejsze. Malarze coraz chętniej korzystali z możliwości, jakie stwarzała perspektywa linearna. I ta sztuka, zwłaszcza religijna, stawała się coraz bliższa ludziom. No i w takich właśnie warunkach dorastał nasz dzisiejszy bohater Filippo Lippi.
Filippo Lippi, z czego go powinniśmy znać?
Przyszedł na świat w pierwszych latach XV stulecia, prawdopodobnie w 1406 roku, ale startu łatwego nie miał, bo po pierwsze rodzice byli mieszkańcami bardzo biednej dzielnicy Florencji, Oltre Arno, a po drugie szybko małego osierocili, no i tak on znalazł się u dalszej rodziny na wychowaniu.
No i nie będzie to pierwszy przypadek artysty, który w bardzo trudnych warunkach w dzieciństwie potrafi sobie poradzić, no bo też nie ma wyjścia.
Nie ma wyjścia, tak. Tym bardziej, że to był taki splot szczęśliwych, nieszczęśliwych zdarzeń, bo krewni oddali go pewnie z pobudek finansowych i chcąc pozbyć się kłopotu, oddali Filippa do klasztoru karmelitów Santa Maria del Carmine we Florencji.
No ale on był za mały.
No tak, miał wtedy jakieś 8 lat, więc o żadnym powołaniu mowy być nie mogło. A Vasari, nasz ulubiony plotkarz z tego czasu, wspomina o jego niesforności. On, Filippo Lippi, zupełnie nie miał głowy do żadnych prawd objawionych i takich
wzniosłych. No trudno w tym wieku tego wymagać.
Dokładnie, chociaż został wcielony w szeregi mnichów jako najmłodszy, bo około 15-letni nowicjusz. No, ciekawe, czy z przymusu, czy z własnej woli. Ale, tak jak mówiłam, splot szczęśliwych, nieszczęśliwych zdarzeń cały czas chodził i coś bazgrał. No i właśnie trafił do tych karmelitów w bardzo dobrym momencie, bo w tak zwanej dzisiaj kaplicy Brancacci działali Masaccio i Masolino i w pocie czoła malowali tam freski, których swoją drogą nie dokończyli, ale dzięki temu nasza historia będzie mogła na koniec zatoczyć koło.
Proszę nas słuchać, tak.
Mógł więc Filippo już jako duchowny, bo święcenia przyjął około 1425 roku, chłonąć i podpatrywać mistrzów, ile tylko mógł.
No a niedługo potem wyruszył w podróż. Coś, co wydawało się mało realne, kiedy był małym dzieckiem, teraz nagle okazało się możliwe, no i te podróże były bardzo intensywne.
I one były związane z jego działalnością artystyczną, więc tak znalazł się w Sienie, w Anconie, w Neapolu, w Padwie. No i dalej tam chłonął sztukę, podpatrywał innych, ale też właśnie, co tutaj się zaczyna ten fragment.
Takie rozrywki nie dla mnicha zupełnie.
Tak, korzystał z wszelkich uroków życia, zwłaszcza tych niedostępnych mnichom.
No i dobrze, trzeba sobie pożyć.
No właśnie, i oto mamy przed sobą cały wachlarz cech mnicha nieidealnego.
Czyli zdolny mnich szelma.
Szelma bardzo.
Aha, no tak. Co robił?
Nie trzymał emocji na wodzy zupełnie. Był kłótliwy i kochliwy. Łasy na
pieniążki.
Tak. Trochę też potrafił przykantować, jak mógł. Wzbudzał kontrowersje i mieszane uczucia, no zwłaszcza u swoich duchownych przełożonych.
Czyli złote i nieskromne. Gdzież później, Marto, zaniosły nogi Filippo?
Wiemy co nieco dzięki wspomnianemu już dzisiaj Vasariemu, który bardzo dużo nam przekazuje, ale też trzeba sobie zdać sprawę, że
sporo dodaje.
Sobie, tak, podkolorować pewne historie. I on pisał, że właściwie Cosimo de Medici wręcz kochał Filippa, pomimo tego jego dość niestandardowego postępowania jak na mnicha i tłumaczył płomienną naturę jako właściwą dla, i tutaj cytat, rzadkich umysłów. Doszło nawet do tego, takie dość zabawna historia, że Cosma nie mógł się doczekać finalizacji zleconych Filippowi prac, więc zamknął go w areszcie domowym, no ale zdeterminowany mnich wymykał się, spuszczając się z okna po prześcieradle, więc Cosimo w końcu odpuścił, machnął ręką.
Nie da się wolnej duszy zamknąć. zamknąć w areszcie domowym.
No niestety, właśnie. No i wtedy mówiłeś o tych podróżach i wtedy nogi zaniosły Filipa do Prato i tam dostał zlecenie na ozdobienie freskami katedry świętego Szczepana. Mhm. No a przy okazji też złapał fuszkę kapelana w klasztorze Santa Margherita. Klasztor oczywiście żeński, no
o,
i to jest...
To jest ważna wiadomość. Ciągle przeżywał swoją młodość, mimo że miał 50 lat.
Dokładnie. To jest bardzo delikatnie powiedziane.
Aha. No i co go zajmowało tam? Nie tylko freski, prawda?
Freski, ale też kobiety, tak? Mniszki, których miał pod dostatkiem jako kapelan. No a wśród sióstr kiedyś wypatrzył jedną
o pięknych
bardzo
oczach.
Tak, wymownych, refleksyjnych oczach. No i w tych oczach po prostu przepadł. Dziewczyna nazywała się Lucrezia Butti i Filippo szybko postarał się o zgodę matki przełożonej, tak żeby mniszka mogła mu pozować do powstających właśnie fresków.
No dobrze, ale na tym pozowaniu się skończyło? Chyba nie.
No raczej nie, skoro kochliwy i kłótliwy, to idziemy dalej. I Filippo, mówiąc wprost, po prostu uwiódł Lucrezję i jak niektórzy określają, wręcz ją uprowadził podczas jakiejś procesji, ale za nią poszła też jej siostra i trzy inne uciekinierki jeszcze.
Filippo był bardzo przekonujący, ale tylko Lucrezja już nie wróciła do klasztoru, tak, z tego co wiemy.
Tak, tylko Lucrezja postanowiła przy nim zostać. Dziewczyny w przebłysku oprzytomnienia wróciły do klasztoru i nie wytrzymały presji skandalu. No oczywiście para doczekała się syna Filipina, który po ojcu odziedziczył nie tylko imię, ale też i talent malarski, no i który na początku lat 80. XV
wieku...
To jest
ciekawa informacja.
Tak, wrócił do miejsca, więc tutaj właśnie ta historia zatacza koło. Wrócił do miejsca, z którego tę artystyczną drogę zaczął jego ojciec, czyli do kaplicy Brancacich, żeby dokończyć porzucone przez Masaccia i Masolina w 1427 roku freski.
No dobrze, ale wróćmy do tatusia, bo to nie było tak, że można sobie było mniszkę uwieść, zabrać z klasztoru i to nie wywoływało żadnego skandalu. No pewnie, że był skandal.
No, był skandal i to na 100 fajerek, tak? Mhm. Więc Cosma Medyceusz nadal miał słabość do niesfornego Filippa.
Prześcieradło już wciągnął z powrotem.
Pochował wszystkie prześcieradła prawdopodobnie. Więc postanowił ułatwić trochę Filipowi życie, no i wstawił się za malarzem i za jego wybranką u papieża Piusa II i uzyskał dla nich zwolnienie ze ślubów zakonnych, tak żeby mogli się pobrać. Ale czy do ślubu doszło? Podejrzewam, że nie. Nie ma takich źródeł, takiej informacji w źródłach.
Może Filippo z racji swojej natury i charakteru w ogóle nie chciał się wiązać żadnym węzłem małżeńskim.
Myślę, że właśnie w tym tkwił problem, więc trochę szkoda Lucrezji w tym wszystkim. Mm-hmm. A ona jednak dzielnie przy nim trwała do samego końca. Zmarł a propos końca 8 października 1469 roku w Spoleto, gdzie dwa lata wcześniej rozpoczął pracę nad freskami w katedrze. Przyczyna śmierci jest raczej naturalna, chociaż niektórzy spekulują, że został otruty przez rodzinę Lucrezji, z którą miał na pieńku. Tak, ojciec tam podobno... Ojciec podobno bardzo był zdenerwowany. To jest bardzo łagodne określenie.
No dobrze, to wróćmy już do twórczości. Zostawmy na chwilę to niezwykle intensywne życie prywatne naszego Filippo. No i przechodzimy do tego, co pokazywał na swoich obrazach. Co przedstawiał?
Popłynął nie tylko życiowo, ale też w sztuce, z duchem czasu właściwie. No i jeszcze bardziej niż inni malarze uczłowieczył boskość. Co to znaczy? Zwłaszcza to widzimy w Madonnach, bo po pierwsze...
Madonny
on
mają
je...
twarz Lucrezji?
Tak, też. No cały czas chciał na nią patrzeć, tak, cały czas chciał mieć ją przy sobie. Ale raz, że sprowadził je na ziemię, do takich typowo ziemskich okoliczności, więc nie mamy ich już na niebie w takiej glorii, jak to było dotychczas. I po drugie właśnie nadał jej twarz tej miłości swojej. Więc mamy tutaj obraz, który dzisiaj chcemy Państwu zaproponować. Matka Boska z Dzieciątkiem i dwoma aniołami. Włosi nazywają to pieszczotliwie Lipina. Bardzo mi się to podoba. Obraz powstał około 1465 roku i to jest nieduża tempera na desce i ten niewielki rozmiar 93x62,5 cm tylko wzmacnia ten spokój i intymność przedstawionej sceny.
Kondensuje te sceny. Tak,
dokładnie.
No dobrze, malarz tutaj sprytnie zaaranżował przestrzeń, dodajmy przestrzeń niewielką, bo ustawił grupę przed oknem, które jest otwarte.
I dzięki temu oknu mamy taki oddech, przewiew w tym obrazie, a tak naprawdę jest dość tłoczno. Rama tworzy ramę obrazu, a skrzydło anioła wychodzi poza obraz. Nogi Marii są też ucięte. No niby kompozycja jest otwarta, a mamy wrażenie takiego ścisku, tak
trochę
jak mówiłam.
Tłum się robi.
Tak, bohaterowie się tłoczą. są tak dosłownie jeden na drugim. Maria jest kobietą z krwi i kości i tym właśnie Filippo zaskakuje ówczesnych obserwatorów, że ziemskie piękno ucieleśnia boski ideał.
Mamy Madonna tutaj... nam się rumieni?
Troszeczkę, tak, troszeczkę, ale tak w granicach rozsądku. Aha. Złoto, a skromnie. Idealnie prosty nos mamy tutaj z lekko zadartym końcem, niezbyt szerokie i wąskie usta, tak jak mówiłeś, ten rumieniec delikatny, subtelne spojrzenie takich zielonkawych oczu. No, można przyznać rację Filippowi, że wypatrzył prawdziwą perłę. Dużo w tym przedstawieniu jest emocji, dużo uczucia, ale czy żądzy, czy takiej miłości platonicznej, to już musicie
trudno
państwo
zgadywać,
sami, sami określić. Tak.
A jak wygląda dzieciątko?
Dzieciątko jest, tak jak Maria, uczłowieczone. Mniej jest tutaj Boga, więcej człowieka. Jest z krwi i z kości. Z ufnością patrzy na twarz matki, która wcale nie zerka na to dzieciątko, tylko gdzieś w przestrzeń jest taka zamyślona, jakby troszeczkę odcięta. Dzieciątko też próbuje bardzo nieporadnie złapać ją swoimi pulchnymi rączkami. No to jest taka po prostu
standard.
Sytuacja domowa, tak? Zwykła domowa
sytuacja. No to są jakieś symbole boskości. Skąd wiemy, że to jest Madonna?
Lippi to zupełnie zredukował do takiego minimum, bo właściwie mamy tutaj tylko nimb wokół głowy Marii. Celowo nimb od nimbus, czyli chmury, bo on wygląda jak taka cienka smuszka pary wodnej. Można go przegapić tak naprawdę. I fragmentarycznie mamy mieszczące się w kadrze te skrzydła urwisowatego anioła. I właściwie to jest ta cała boskość na tym obrazie, taka namacalna boskość.
No ale te aniołki to też nie wyglądają zbyt tak standardowo, do czego nas przyzwyczaiła wcześniejsza sztuka.
Zdecydowanie ten jeden jest moim ulubieńcem. Ten z przodu, on sprawia wrażenie takiego żywcem wyjętego dzieciaka spod blogu, takiego zaczepialskiego.
Coś na broju.
Tak, z wkurzającym uśmieszkiem, coś tam na broju właśnie. Albo planuje po prostu jakiś wyskok, nie widać ten taki błysk w oczach.
No i to trochę nie łączy się zbyt fajnie z tą powagą całej sytuacji, no bo on jednak podnosi dzieciątko Jezus.
Zdecydowanie, tak. Plotka głosi, że ten właśnie skrzydlaty gagatek to sam Filippino, czyli syn Filipa i Lukrecji. To jest właśnie jego portret. Mamy też tutaj drugiego anioła, ale
nie
jego
całego.
Widać... Tak, tylko fragmentarycznie. On jest tak wciśnięty do tyłu bardzo. I to jest bardzo niespotykane dla malarzy średniowiecznych, bo Lippi pokazuje, że włącza się w nurt zmian. To zbliżenie na szczegóły.
Ile... Szczególasz jak komisarz Przygoda.
Nikt się tego tutaj nie spodziewał.
Nikt się go nie spodziewał, tak.
Tak, ale spójrzmy jeszcze ostatni rzut oka na ten obraz. Ile staranności malarz włożył choćby w same włosy, które się kręcą w te pukle takie oddzielone. No to jest po prostu mistrzostwo.
Coś niesamowitego. No i widzimy tutaj bardzo elegancką linię, która później będzie powracać w dziełach bohatera naszego.
Tak, można powiedzieć, że te linie pociągnie pewien, no może jeden nawet z najsławniejszych malarzy na świecie i zarazem uczeń Filippa, sam Sandro Botticelli.
Zdolne szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.